On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu z historią. Dziś chciałbym Państwu opowiedzieć o jednym z dogmatów religii katolickiej, o tym, jak ten dogmat powstał, co takiego się stało, że został zatwierdzony i jaki ma wpływ na nasze życie. Może nie jakoś wielki, ale jednak na pewno ma. Od razu się narzuca pytanie, czy wiemy, czym jest dogmat. Dogmat bowiem to taka część wiary, którą mamy podaną do wierzenia, natomiast niekoniecznie musimy ją rozumieć. Nie oznacza to jednak, że nie powinniśmy próbować jej zrozumieć, ponieważ Kościół nigdy nie wymaga od nas, byśmy wyłączyli swój mózg. Wręcz przeciwnie, dogmaty, ogłoszenia dogmatów wielokrotnie opierają się na tak zwanym rozumie, tak? Czyli Kościół twierdzi, że sam rozum nam podpowiada jakąś prawdę. Jednakże jeżeli nawet nie zrozumiemy tych dogmatów, powinniśmy w nie wierzyć. Jako katolicy powinniśmy być przekonani, że Kościół daje nam coś do wierzenia, co jest prawdą. Mam nadzieję, że ten krótki wstęp, czym jest dogmat, jest dość dla Państwa ważny, ponieważ wielokrotnie mamy takie myślenie jeszcze wyciągnięte chyba z lekcji religii w podstawówce, że dogmat to jest taka prawda wiary, która nam jest podana. Nikt tego nie potrafi udowodnić, nikt nie potrafi temu zaprzeczyć, nikt nie potrafi to dowieść, natomiast my to mamy wierzyć i nie mamy zadawać pytań. I to nam buduje taki negatywny obraz, czym jest dogmat, tak? Gdyż uważamy, że no ktoś nam tam może chcieć oszukać nas, ktoś może nam coś chcieć wcisnąć, natomiast no nie wolno nam zadawać pytań, tak? I ten sposób ludzie o dogmatach myślą. To jest błędne myślenie. Argumenty trzeba przedstawiać, jednakże jeżeli nawet te argumenty do nas nie docierają albo nie potrafimy je zrozumieć, powinniśmy uznać, że jest to prawda. To tak tytułem wstępów. I właśnie Pius IX był papieżem, który ogłosił dogmaty, w tym jeden z najważniejszych dogmatów maryjnych. Mamy kilka takich dogmatów maryjnych, natomiast on ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny. I to jest w ogóle powód, dla którego ja tu z Państwem dzisiaj rozmawiam, bo ostatnio zauważyłem, że wielu ludzi źle rozumie ten dogmat. Gdy słyszy o niepokalanym poczęciu, myśli o Jezusie Chrystusie, o Jego poczęciu z Ducha Świętego. Oczywiście to jest całkowicie błędne, ponieważ dogmat o niepokalanym poczęciu mówi nam o poczęciu Najświętszej Marii Panny. O tym, że przy poczęciu nie była obciążona grzechem pierworodnym. Co ciekawe, dogmat nie mówi o tym, że Maryja nie bierze udział w tej karze, którą wszyscy mamy z powodu grzechu pierworodnego, czyli dotykało ją też cierpienie, śmierć, ból, tak? Natomiast no, nie miała tej zmazy, tej winy, tak? Na jej duszy ten grzech nie miał żadnej mocy, czyli nie była tak chętna do grzechu na przykład powszedniego jak człowiek zwykły. I proszę Państwa, ktoś mógłby powiedzieć, no takie wymysły, tak? I niektórzy tak właśnie mówią. Papież przyszedł i coś wymyślił. Podał to jako bullę, wysłał to do wszystkich kościołów. Od dzisiaj macie tak mówić, od dzisiaj mamy tak wierzyć, ja tak postanowiłem. I często dogmaty mają właśnie tak zwaną anatemę, czyli ktokolwiek w to nie będzie wierzył, niech będzie wyklęty, albo ktokolwiek w to nie będzie wierzył, niech na niego spadną kary przewidziane przez Kościół, Boga, świętego Pawła, świętego Piotra i tak dalej, i tak dalej. I również ten dogmat posiada taką karę, tak? Czyli też w tym dogmacie, przepraszam, nie w dogmacie, tylko w konstytucji, która mówi o tym dogmacie, w dokumencie mamy właśnie taką informację. I teraz bardzo istotna sprawa. Skąd się biorą takie dogmaty? Otóż, proszę Państwa, dogmat, który ogłosił Pius IX, nie był wzięty z kapelusza. Nie była to jego prywatna inicjatywa, czy też jakieś prywatne przemyślenie, na którym papież pomyślał kilka minut albo nawet więcej, bo w bulli, bo to jest bulla Piusa IX ogłaszający dogmat, papież mówi tam, że dużo w tej sprawie pościł, dużo się modlił, aby móc, trzymając ster Piotrowy, podjąć odpowiednią decyzję. Jednakże, jakby powiedzieć, lektura tego dokumentu pokazuje nam coś zupełnie innego. Nie pokazuje nam tutaj jego jakiegoś prywatnego przemyślenia, tylko na początku papież stwierdza dość mocno, że od wielu lat wierni kapłani, teolodzy, a nawet biskupi domagali się takiego dogmatu. To znaczy prosili Ojca Świętego, by swoim autorytetem ustanowił koniec pewnej dyskusji, czy Maryja była niepokalanie poczęta, czy nie była niepokalanie poczęta i aby taką wiedzę dał wiernym jako pewnik, tak? To była taka prośba biskupów. I gdy czytamy ten dokument, okazuje się, że absolutnie nie jest tak, że papież coś wymyśla. I to jest bardzo istotne, żeby zrozumieć w ogóle także inne dogmaty, bo ja o tym Państwu dzisiaj mówię, po to, żebyśmy też mieli pewną wiedzę, czym są dogmaty w ogóle i jak one działają, że tak powiem. A więc papież mówi nam o tym, że on wraz ze swoimi kardynałami oraz specjalnie ustaloną taką komisją teologiczną zbadał tą sprawę. I zbadał, czy rzeczywiście jest tak, że Kościół wierzył w niepokalane poczęcie wcześniej. Czy może jest to jakiś wymysł nowoczesny, tak? I okazało się po tych badaniach, że są liczne dowody na to, że Kościół tak wierzył. Może nawet powiedzieć zawsze. Cóż to są za dowody? Oczywiście pierwszą rzecz to jest nauka ojców Kościoła, którzy o Maryi wspominają jako tej cudownej rodzicielce Boga, która nie została dotknięta grzechem. Ale ojcowie Kościoła nie piszą tak wprost, że zmaza grzechu pierworodnego przy poczęciu nie została, że Maryja nie została tą zmazą dotknięta przy poczęciu. Dlatego też papież bada historię dalej. Patrzy, czy w nauce Kościoła występowało takie stwierdzenie. I rzeczywiście okazuje się, że głównie w średniowieczu święci, a także Kościół sam, powoli wprowadzał, jakby powiedzieć, tą naukę do wierzenia. Takim bardzo ważnym świętym był Jan Dun Szkot. On zmarł w 1308 roku, który w swoim dziele napisał o tym, że Chrystus jest doskonałym odkupicielem, twierdząc, że ta doskonałość udzieliła się także Maryi od jej poczęcia. I to jest teologiczne wytłumaczenie tego dogmatu. Otóż Kościół w dogmacie stwierdza pewien stan faktyczny, to znaczy stwierdza, że Maryja została uratowana przez Chrystusa z grzechu pierworodnego przed swoim poczęciem. A ktoś powie, ale Jezus jeszcze nie przyszedł na świat. I dogmat o tym mówi, tak, to były przyszłe zasługi. Troszeczkę tak, jak wiecie Państwo, w Wielki Czwartek. W Wielki Czwartek wierzymy, że działo się w czasie ostatniej wieczerzy to, co się miało zdarzyć w Wielki Piątek. To znaczy, można powiedzieć, że mamy takie przesunięcie w czasie, tak? Podróż w czasie. W Wielki Czwartek Jezus zrobił to, co potem zrobił w Wielki Piątek na krzyżu. W związku z tym tutaj mamy to samo, czyli Maryja została odkupiona przez Chrystusa z grzechu pierworodnego, jakby powiedzieć przed tym, jak została odkupiona cała ludzkość. Więc Maryja, i tu Jan Paweł II już tutaj pięknie to opisał, jest taką gwiazdą poranną, która odbija światło słoneczne, zanim jeszcze słońce wstanie. My już widzimy tą gwiazdę poranną, ale wiemy, że zaraz słońce wstanie, ale jeszcze go nie widać. Natomiast ta gwiazda jest pewną zwiastunką, tak, tego, co się zaraz stanie, czyli tego słońca, który pojawi się na niebie. Jednakże nie chodzi tutaj o samego Jana Dun Szkota. Mamy oczywiście także Tomasza Zakwinu, który, jakby powiedzieć, nie przyjmował tego niepokalanego poczęcia jako pewnik, ale komentując dzieła przede wszystkim Augustyna, uznawał taką łaskę, wielką łaskę niepokalanej świętości Maryi, tak? Która była źródłem, w której się urodził Chrystus, odbiciem jego świętości. Chociaż nie mówił o samym niepokalanym poczęciu, to mówił, że jeszcze przed jej narodzeniem łaski Chrystusa działały w Maryi. To jest oczywiście pewien konstrukt teologiczny. Jednakże papież nie skupia się tylko na tych średniowiecznych mistykach, czy też średniowiecznych naukowcach, bo Tomasz był naukowcem, tylko patrzy, co się dzieje dalej. Dla papieża Piusa IX niezwykle ważna jest tradycja rzymska. Tradycja, którą można prześledzić, ponieważ Kościół rzymski posiadał wcześniejsze na przykład mszały, które były używane nawet 400-500 lat temu, czy też brewiarze. No i w tych dawnych dziełach papież i komisja teologiczna odnajduje na przykład dzieła Sykstusa IV. Papież o nim pisze w swojej bulli, właśnie o tym papieżu, o Sykstusie IV, który był papieżem, proszę Państwa, który na tronie Piotrowym zasiadał między 1414 rokiem a 1484. W związku też z czym, proszę zwrócić uwagę, Pius IX to jest XIX wiek, a tu mamy XV wiek. W związku z tym papież wraca jakby 5 wieków wcześniej. Mówi, zwróćcie uwagę, Sykstus już o tym mówił. Sykstus już wspominał o niepokalanym poczęciu. Jako pierwszy papież zatwierdził święto poczęcia, właśnie się tak to nazywało, święto poczęcia, w którym mówił o tym, że Maria została poczęta bez grzechu i zabronił w swoich naukach atakować tą tezę o niepokalanym poczęciu, stwierdzając, że jest to powszechne przekonanie wiernych. Czyli papież Pius IX w wieku XIX stwierdza, że papież Sykstus IV w wieku XV stwierdził, że już wtedy to jest wiara, która jest normalna w Kościele. Tak? I wyraża ją m.in. liturgia mszalna i brewiarzowa. Sam obchodzi święto w Kurii Rzymskiej 8 grudnia, tego poczęcia Matki Boskiej, a potem w swoim nauczaniu potwierdza to nauczanie jeszcze konstytucją Grae Venimis i jeszcze raz mówi o tym, że jest to święto, czyli święto poczęcia, świętem właściwym, prawdziwym i wyraża prawdę nauki. Paweł III, kolejny papież, tym razem papież z XVI wieku, w swojej konstytucji zatwierdził oficjum brewiarzowe, którym wyraźnie było mówione właśnie o święcie poczęcia już niepokalanego, czyli to słowo jest już używane. Sobór Trydencki, papież Pius IX daje to jako, jakby tak powiedzieć, kropkę nad i, bo widno przecież nawet Sobór Trydencki, wykładając naukę o powszechnym grzechu, o tym grzechu pierworodnym, zastrzega bardzo mocno, że nie dotyczy to Maryi. Tak? Więc chociaż Sobór nie zajął się tym dogmatem, bo nie miał czasu, pamiętają Państwo, ja mówiłem o Soborze Trydenckim, on walczył przede wszystkim z Lutrem, on walczył z błędami protestantów. Protestanci, jakby powiedzieć, nie wysuwali tego argumentu o Maryi Pannie, oni robili inne rzeczy, teraz często wysuwają, ale w tamtych czasach nie. Więc Kościół tylko stwierdził na Soborze, tak, grzech pierworodny dotyka wszystkich, nie dotknął Maryi, idziemy dalej, tak? Nie mamy na to czasu, żeby to tłumaczyć, nie mamy czasu, żeby to ogłaszać. Jest wiele bardzo ważnych, strasznych problemów, ale ta wiara jest w nas i podajemy, że taka po prostu jest i idziemy dalej, tak? Po tym soborze następuje pontyfikat Piusa V, to był dominikanin, który właśnie wdrażał sobór bardzo mocno i on też przypominał, to był 1570 rok, w swojej buli te postanowienia Sykstusa IV sprzed już prawie 100 lat i również zakazał dyskusji na ten temat w kościele, poza dyskusją akademicką. Na tych akademiach teologicznych można było na ten temat dyskutować, podając, jakby powiedzieć, za i przeciw argumenty. Pius IX w swojej buli mówi dalej także o papieżu Klemensie XI, który wpisał w 1708 roku, to jest XVIII wiek, początek XVIII wieku, właśnie ten 8 grudnia na listę świąt obowiązkowych. Obowiązkowych. Dlatego też należy, widząc to, uznać, że ta wiara w Kościele jest. I właśnie na tej myśli teologicznej, którą papież i jego kardynałowie badają przez wieki, a także na myśli biblijnej, bo przecież papież dość mocno w tej swojej buli pisze o właśnie tak zwanej protoewangelii. Pewnie Państwo wszyscy wiedzą, że protoewangelia to jest ten moment, jakby powiedzieć, ta zapowiedź zwycięstwa Chrystusa po grzechu pierworodnym. Ale tam właśnie między innymi Bóg mówi o położeniu przyjaźń między tobą a niewiastą. I tą niewiastę Kościół i ojcowie zawsze widzieli właśnie w Maryi. Niektórzy mówią, że to jest Kościół, tak? Że ta niewiasta to ma być Kościół. Ale jednakże papież stwierdza, że nie, ta niewiasta to była jedna konkretna niewiasta. Ta, która była godna urodzić Syna Bożego. Dlaczego była godna urodzić Syna Bożego? Nie dlatego, że miała jakieś zasługi ze swoich czynów, tylko wręcz odwrotnie. Miała zasługę całkowicie z łaski. Była podobna do Ewy sprzed grzechu pierworodnego. Ewa była czysta i była doskonale wolna, czyli doskonały wybór wolny mogła dokonać, czy zgodzić się na prowadzenie Boże, czy nie. I papież mówi, ta nowa Ewa też musiała być doskonale wolna, musiała być doskonale czysta od zmazy grzechu pierworodnego, która zawsze nas prowadzi do złego. Proszę pamiętać, że konsekwencją grzechu pierworodnego są nasze grzechy powszednie chociaż, nawet jeżeli nie grzeszymy grzechem ciężkim, nawet jeżeli nie grzeszymy grzechem śmiertelnym, czyli współpracujemy z Bożą łaską, praktykujemy cnoty, staramy się nawracać, tak? To zawsze nam się zdarzają grzechy powszednie. I Kościół nigdy, absolutnie nigdy nie głosił czegoś takiego, że człowiek może być wolny od grzechów powszednich, grzechów lekkich tak zwanych. Jesteśmy nimi pełni, tak? Upadamy wielokrotnie. Natomiast wtedy niestety mamy pewną tendencję do grzechu, tak? Jesteśmy gotowi pójść za grzechem, za podszeptem demona. Zależnie od tego oczywiście, jak ten demon nas kusi, jak Bóg pozwala na to. Jednakże mamy tą możliwość wyboru zła. Przez to ograniczenie. Natomiast Maryja miała prawo wyboru innego niż dokonała, bez tego ograniczenia, czyli jej wybór był doskonale wolny i Bogu zależało na tym i Chrystusowi zależało na tym, żeby jego matka miała doskonały wybór. Tak jak Ewa miała doskonały wybór i wybrała podszept węża, tak Maryja miała doskonały wybór i wybrała zgodę na to, co jej objaśnił anioł. W ogóle, jeżeli chodzi o to objaśnienie anioła, to papież bardzo mocno w swojej buli zaznacza, że to stwierdzenie pełna łaski to jest szczególne i uroczyste pozdrowienie, tak? I poza tym jednym wypadkiem nigdy nie jest spotykane w Piśmie Świętym. Jest to pewien specjalny, jakby powiedzieć, specjalna nazwa, którą anioł używa w stosunku do Maryi i nigdy wcześniej i nigdy później nie była ta nazwa użyta w stosunku do nikogo. Papież znajduje także w tych starotestamentowych figurach pewien znak Maryi. To są rzeczy, które często dzisiaj są powtarzane przez księży, na przykład jeżeli chodzi o kwestię tej wieży, tak, czy też tego ogrodu zamkniętego, czy nawet papież mówi o tej drabinie Jakuba. Tam wszędzie Kościół widział Maryję, pewną zapowiedź Maryi. No i oczywiście sama świątynia i Arka. Maryja jest nową Arką, tak, ta, która nosi Pana. Jest tym krzakiem Mojżesza, pisze święty Pius IX, który się nie spala, mimo że ma w sobie Pana, tak? I to jest właśnie ten początek Maryi, ale to można, ktoś by mógł powiedzieć, o, takie biblijne gadanie, tak? Natomiast tutaj papież właśnie mówi o tej wierze, o tym, że Kościół tak zawsze wierzył. Proszę pamiętać, że Kościół swoją wiarę nie opiera na Piśmie Świętym. I już w tym momencie niektórzy zaczną mówić, co on gada? Jak to nie na Piśmie Świętym? No właśnie, Kościół zaczął swoją wiarę bez Nowego Testamentu, bez Pisma Świętego. Miał oczywiście proroków, miał oczywiście stare księgi, ale gdy apostołowie idą głosić, to przekazują swoją wiedzę i wiarę ustnie, tak? Dopiero później, z 30-40 lat później, zaczynają to spisywać. Więc Kościół urodził się bez Nowego Testamentu. Nowy Testament był głoszony, mówiony, tak? W związku z tym Kościół później, gdy ustalał, co jest kanoniczne, co nie jest kanoniczne, w co wierzymy, co nie wierzymy, odnosił się nie tylko do samego Pisma Świętego, ale do tradycji, czyli do nauki ustnej, która była przekazywana apostołom. I badał na przykład, wam też tak apostołowie przekazali? Aha, wam to też tak apostołowie przekazali. W ten sposób powstał Nowy Testament. W ten sposób mamy 4 Ewangelii, a nie 12. Bo przecież tych Ewangelii było wiele więcej, gdy Kościół ustalał, które Ewangelie są prawdziwe, a które nie. Po prostu pytał innych wszystkich kościołów lokalnych, które u was Ewangelie są kanoniczne, które są uznawane za prawdziwe. No i wyszło, że te 4 są wszędzie. A niektóre inne kościoły miały dodatkowo, to je odrzucono, tak? Bo nie wszędzie Kościół w to wierzył, tylko wierzył w 4 wszędzie właśnie i miał do nich pewność, że są Ewangeliami prawdziwymi. Tak samo jest tutaj. Papież dopytuje, czy tak rzeczywiście było, że Kościół, tutaj już bardzo jasno mówi, Kościół rzymski, tak? Czyli Kościół katolicki. Jesteśmy przecież po herezji protestanckiej, po schizmie wschodniej, więc wiadomo, że tutaj skupiamy się głównie na Kościele rzymskim. I papież właśnie tak mówi. Rzeczywiście, tak jest, że przez lata, przez wieki nawet, Kościół w to wierzył, tylko nie uznał tego jako dogmat, czyli nie podał tego, że wszyscy mają w to wierzyć, chociaż mamy święto, chociaż mamy oficjum brewiarzowe, chociaż mamy teksty w mszałach, chociaż to święto jest istotne i obowiązkowe, to jeszcze nie została podana ta definicja do wiary, czyli ktoś mógłby jeszcze wątpić. Dlatego właśnie Pius IX uroczyście zaznacza, że dogmat o niepokalanym poczęciu Maryi jest częścią naszej wiary. Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia, mocą szczególnej łaski i przywileju Wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodu ludzkiego, została zachowana jako nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć. Ale proszę zwrócić uwagę, w definicji dogmatu nie występuje stwierdzenie, że my tak się zdecydowaliśmy, bo Kościół tak wierzy, albo ustaliliśmy z biskupami, że Kościół tak wierzy. Dogmat bowiem nie zależy od zgody Kościoła. Dogmat w swoim, jakby powiedzieć, najczystszej formie to jest ustalenie, czy taka była prawda. Jak mamy ustalać, czy taka była prawda? Badamy to. Badamy, czy wszędzie taka prawda zawsze była podawana jako prawda. Czy to jest coś, co jesteśmy pewni, że tak było. Nie, czy się z tym zgadzamy, czy się nie zgadzamy. Oczywiście ja tutaj Państwu przedstawiłem ten proces, jakby powiedzieć, badania tego, ale w tym procesie badania nie chodziło o to, kto się z tym zgadzał, a kto się z tym nie zgadzał, tylko czy tak zawsze twierdzono, że było. A jeżeli tak zawsze twierdzono, że było, to my to stemplujemy swoim autorytetem, to zrobił Pius IX, i mówimy, Tak zawsze było. I co ciekawe, mimo że papież Pius IX na końcu swojej bulli pisze: nikomu więc z ludzi nie wolno niweczyć egzemplarza tego naszego oświadczenia, ogłoszenia i wyroku. Nie wolno zuchwale się temu przeciwstawiać ani sprzeciwiać. Jeśli by zaś ktoś śmiał się pokłócić, niechaj wie, że gniew wszechmogącego Boga i błogosławionych apostołów Piotra i Pawła na siebie ściągnie. To stwierdzenie oraz stwierdzenia wcześniejsze, że kary kościelne będą narzucone na tych, którzy głoszą inaczej, to nie jest dogmat. To jest tylko praktyka Kościoła. Dogmatem jest tylko stwierdzenie, że Maryja została niepokalanie poczęta. Nie jest już dogmatem stwierdzenie, że ktoś, kto w to nie wierzy, musi być wyłączony ze społeczności wiernych i nie może być katolikiem. Każdy papież ma to prawo zmienić. I zaznacza to sam Pius IX w swojej encyklice, między innymi cytując swojego jednego z poprzedników, czyli papieża Aleksandra VII. Wszyscy zaciągający powyższe kary stają się niezdolni do godziwego wykonywania czynności, np. czynności kapłańskich, które zostały im zakazane tymi karami. Zwolnić zaś od powyższych kar możemy my tylko sami albo nasi następcy. To jest biskupi rzymscy. A wszystkie te kary mogą być jeszcze uzupełnione innymi karami. Czyli papież mówi o tym, że następni papieże, jego następcy mogą zrobić dwie rzeczy. Trzy w zasadzie. Utrzymać kary, które były, dodać kolejne lub zwolnić z kary tych, którzy w to nie wierzą. Ponieważ sama kara za niewierzenie w dogmat nie jest częścią dogmatu. Dlatego papież na przykład dzisiaj, albo kolejny, może uznać, że dla jedności Kościoła, na przykład jak będą jacyś protestanci, którzy absolutnie w ten dogmat nie wierzą i się z niego śmieją, będą chcieli wejść do Kościoła katolickiego, bo będą widzieć w nim światło wiary, papież może wydać bullę, w której powie, że ci protestanci mogą wrócić do jedności z Kościoła, nie uznając na przykład tego dogmatu, mimo wszystko zbliżając się do zbawienia. Bo z błędu przeszli do większej prawdy, mimo że nie uznali jej całkowitej. I wielu tradycjonalistów dzisiaj nie godzi się z taką interpretacją i mówi, że skoro było tak zapisane, że jest taka kara, to musi taka kara być na zawsze i koniec. Natomiast sam papież Pius IX w XIX wieku, cytując swojego poprzednika, mówi zupełnie inaczej. I Kościół, proszę pamiętać, że niezależnie od dogmatu, niezależnie od prawdy wiary, Kościół Święty, katolicki, opierając się na prymacie Piotra, ma takie dwie możliwości. Ma prawo związywania i rozwiązywania. Nakładania kar lub z nich rezygnowania. I jedyną osobą, która odpowiada wtedy przed Bogiem za to, nie jest kto inny jak obecny Ojciec Święty, ten lub następny. A nie ci, którzy z tych praw, przywilejów, czy też niestety kar, korzystają. Dlatego też miejmy nadzieję, że ten piękny dogmat, który wyraża naszą wielką miłość do niepokalanej Maryi, nie będzie przeszkodą do tego, żeby ludzie wracali do Kościoła katolickiego, bo głównie właśnie protestanci zarzucają, że to jakaś bajka, nie jest to biblijne, nie można tego udowodnić i tak dalej. Chciałbym, żeby protestanci zrozumieli katolicką naukę o Maryi. Wielokrotnie nie chcą jej zrozumieć, ale mam też wielką nadzieję, żeby ludzie się zbawiali. Dlatego jeżeli papież zmieni swoją optykę i uzna na przykład, że protestanci mogą wracać do Kościoła katolickiego, nie wierząc we wszystkie dogmaty, będzie to jego sprawa i tylko on przed Bogiem za to odpowiadać będzie. Nie ja i nie kto inny. Dziękuję bardzo za wysłuchanie audycji. Słyszymy się za miesiąc. Dziękuję i do usłyszenia.